Godzina 7.51, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a my dalej będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o rolnictwo, o ogrodnictwo. Dr Waldemar Kiszczak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności. O, a jeszcze dostałam teraz krówkę od pana inspektora, 100 lat administracji weterynaryjnej, to w związku z poprzednią rozmową. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Proszę opowiedzieć, co dzieje się teraz w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, bo wiemy, że ma problemy i nawet może dojść w najbliższej przyszłości do likwidacji, czy do dużych ograniczeń.
Tak, tak, zgadza się dokładnie. Ze względu na oszczędności, które minister rolnictwa miał poczynić w swoim resorcie i te oszczędności są na 300 milionów przewidziane, częściowo zostały obcięte dotacje na realizację badań prowadzonych na zlecenie ministerstwa w instytutach i tutaj minister chce wygenerować oszczędności na instytutach na poziomie 46 milionów, czyli wszystkie instytuty, które są pod ministrem rolnictwa, czyli minister rolnictwa zarządza 10 instytutami, mają problemy. Nasz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach ma bardzo długą tradycję, jeżeli chodzi o współpracę i krzewienie nauki w ogrodnictwie. Od lat 50. już tutaj budujemy potęgę polskiego ogrodnictwa dzięki naszym badaniom, mówię naszym, bo naszego instytutu, naszych naukowców, dzięki naszym badaniom udało się uzyskać Polsce czołową pozycję w produkcji owoców i warzyw. W ostatnich dniach, tak jak powiedziałem, przyszła decyzja, w zasadzie na początku kwietnia przyszła decyzja, że Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach traci 7 milionów. Dokładnie w języku takim politycznym nazwano to zamrożenie środków. Powoduje to, że Instytut traci płynność finansową i bardzo poważnie rozważana jest możliwość ogłoszenia likwidacji Instytutu. I to jest bardzo duży problem nie tylko dla pracowników Instytutu, ale dla wszystkich konsumentów w całej Polsce, bo należy sobie zdawać sprawę, że warzywa i owoce to taka podstawa w piramidzie żywieniowej. Zaleca się spożycie owoców i warzyw na poziomie 400 gramów dziennie oczywiście, a nawet dietetycy zalecają, żeby podnieść to spożycie do 50-100%. No, zalety spożywania warzyw, owoców są znane od lat. No, to przede wszystkim dobra kondycja, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, chorobom nowotworowym. I w tej sytuacji, gdy w tej chwili taki duży nacisk się kładzie na spożywanie nieprzetworzonych owoców i warzyw, odcina się środki na badania, które powodują, te badania służą temu, aby te owoce i warzywa na naszym rynku były relatywnie tanie i ogólnie dostępne. Szanowni Państwo, założyciel Instytutu Sadownictwa, bo tutaj muszę powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa w takiej formule istnieje od 2011 roku. Wcześniej w Skierniewicach istniały dwa instytuty, tak jak wcześniej wspomniałem, od 50. lat, czyli Instytut Sadownictwa, Kwiaciarstwa i Pszczelnictwa oraz drugi Instytut Warzywnictwa. I tutaj, Szanowni Państwo, należy powiedzieć, że nasz Instytut Ogrodnictwa na rynek dostarcza nowe odmiany, nowe technologie dostosowane bezpośrednio do warunków klimatyczno-glebowych Polski. To nasz Instytut wprowadził na przykład na rynek maliny, które owocują od połowy lata aż do jesieni, do przymrozków. Dzięki temu na naszych stołach możemy cieszyć się smakiem doskonałych malin, doskonałej jakości polskich malin w tym okresie. Wcześniej na świecie tych odmian nie było. Nie było w ogóle malin, które owocowały na tak zwanych pętach jednorocznych. I w związku z tym Instytut jest właścicielem licencji tychże malin. Oczywiście z tego tytułu ma zyski.
A czy państwo rozmawiali już z ministrem Ardanowskim na ten temat? Czy były jakieś spotkania? Jaka jest przyszłość Instytutu?
Jaka jest przyszłość Instytutu? Tutaj, oczywiście ja tutaj mówię o tym problemie obcięcia takiego na początku kwietnia środków finansowych na badania zamawiane przez ministra rolnictwa, które realizujemy na rzecz rolników. Natomiast wcześniej w ogóle problem taki był, że kadra naukowa nam się kurczyła z tego względu, że mamy drastycznie niskie wynagrodzenia. Proszę sobie wyobrazić, że w 2019 ze względu na podniesienie najniższej płacy minimalnej do 2250 zł, w instytucie ponad 50% załogi musiało dostać wyrównanie wynagrodzeń. I wcześniej rozmawialiśmy na ten temat z ministrem rolnictwa, który powiedział, że tutaj nic nie jest w stanie zrobić, że nie ma po prostu pieniędzy na instytuty, ma inne ważniejsze potrzeby, które musi realizować. Tak więc ta rozmowa odbyła się wcześniej przed decyzją ministra w kwestii obcięcia, drastycznego obcięcia środków na finansowanie. No tutaj muszę też powiedzieć, jaka jest struktura zależności naszego instytutu. Pod względem takim merytorycznym podlegamy pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tego ministerstwa dostajemy na tak zwane bazę statutową około 8 milionów, to jest około 20% całego budżetu Instytutu, natomiast pozostałe środki finansowe dostajemy od ministra rolnictwa, który jest administratorem, administruje naszym Instytutem, podlegamy bezpośrednio pod jego resort. Tak więc no, takie rozmowy się odbyły, niestety nic tutaj nie udało się od ministra uzyskać.
Co państwo będą teraz robić? Jakie kroki będą państwo podejmować, żeby ocalić instytut, żeby mógł dalej się rozwijać, dalej nam dostarczać tych dobrych odmian?
Jakie kroki? No, cały czas prowadzimy rozmowy z różnymi gremiami politycznymi. Chcemy na razie zachować spokój. Chcemy to robić w rozsądny sposób. Chcemy tłumaczyć i argumentować. Gotowe rozwiązania także tutaj politykom podrzucamy. Oczywiście rozmawiamy z politykami przede wszystkim tej prawej strony, którzy w tej chwili mają duży wpływ na decyzję ministra.
A jakie rozwiązania, prawda? Jakie rozwiązania?
Tutaj na przykład proponujemy, abyśmy jako Instytut Ogrodnictwa nie musieli, nie wiem, VAT musimy odprawić, ale żebyśmy mogli odzyskać VAT tak jak inne firmy prywatne. My prowadzimy badania, od których normalnie odprowadzany jest VAT i to jest kwota między 2-3 miliony rocznie. Prywatna firma, komercyjna firma ten VAT może odzyskać, natomiast Instytut nie ma absolutnie takich możliwości. My proponowaliśmy ministrowi, żeby rozpocząć procedurę legislacyjną pozwalającą na zmianę przepisów w tym zakresie. No, nie spotkaliśmy akurat zrozumienia, ten pomysł nie spotkał się ze zrozumieniem ministra.
Czyli na razie rozmowy trwają i liczą państwo na jakieś pozytywne ich rozwiązanie.
Tak, tak. My chcemy po prostu rozmawiać, chcemy działać w sposób rozważny, chcemy, żebyśmy nie byli postrzegani, że tutaj w okresie wyborczym uprawiamy jakąś działalność polityczną. Nie, my proszę państwa walczymy o przyszłość polskiego sadownictwa, o przyszłość polskiego ogrodnictwa, bo jeżeli w tej chwili instytut upadnie, to no, zagrożone jest przyszłość i rozwój naukowy w Polsce, sadownictwo ogrodnictwo zostanie odcięte od polskich technologii. Oczywiście w to miejsce wejdą zachodnie technologie, zachodnie odmiany, zachodnie rośliny. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że polskie warunki klimatyczno-glebowe są specyficzne. I oczywiście odmiany czy technologie sprawdzają się do momentu, kiedy na przykład nie przyjdzie jakiś większy przymrozek, tak? Kiedy te odmiany zachodnie u nas po prostu tego nie wytrzymują, to już się niejednokrotnie sprawdzało. Natomiast tutaj no, na nasz teren, na nasze warunki klimatyczno-glebowe dostarczamy takich odmian, tak? No, Tak to wygląda w tej chwili, taka sytuacja.
Będziemy się tej sprawie na pewno przyglądać. Pan dr Waldemar Kiszczak, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, a także wiceprzewodniczący Zakładowej Komisji Solidarności w tymże instytucie. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Drodzy Państwo, my mamy godzinę 8:01.
Czas na przegląd prasy.
Przegląd prasy do mnie dotarły już dzisiaj poranne gazety, a my dzisiaj zaczynamy od, Gazeta Polska Codziennie jest na początku. Księża pedofile z agenturalną przeszłością. Duchowni przedstawieni w filmie Braci Sekielskich pod tytułem Tylko nie mów nikomu byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy. Autorzy dokumentu pominęli ten istotny wątek w swoim obrazie, jednak podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych przyznali, że już wcześniej posiadali te informacje. Nie ma tego w filmie, bo film nie jest o tym, stwierdził Tomasz Sekielski. Dzisiejsze gazety rozpisują się na temat tego filmu. Na pewno będziemy o tym też rozmawiać przed godziną 9:00, między innymi o arcybiskupie Leszku Sławoju Głudziu z dziennikarzem Rzeczpospolitej i o tym, jaka była rola arcybiskupa w kontaktach ze służbami PRL-u. Gazeta Polska Codziennie to także podejrzany o powoływanie się na wpływy były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Andrzej K. cały czas orzeka w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dlaczego mimo zarzutów cały czas rozstrzyga? Zastanawia się Gazeta Polska Codziennie. Przypomnijmy, że trzech z, w cudzysłowie oczywiście, bohaterów filmu Tomasza Sekielskiego, ksiądz Jan A., ksiądz Cybula oraz ksiądz z Lichenia, kustosz z Lichenia, byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy. Więcej oczywiście w Gazecie Polskiej Codziennie. Także w Gazecie Polskiej Codziennie USA wzmacniają naciski na Iran. Rośnie napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Za kilka chwil o tym między innymi porozmawiam z doktorem Jackiem Bartosiakiem, który będzie gościem poranka w NET. Eurosceptycy szturmują Europarlament. Według najnowszych sondaży zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii będzie partia Brexit. Ugrupowanie, które zostało założone przez Nigela Farage'a, to jest bardzo antyunijny polityk, bardzo sceptyczny, znany też z ciętego języka i celnych ripost w Parlamencie Europejskim. To na razie tyle, jeżeli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, a później do rąk przyszła nam Gazeta Wyborcza. Ksiądz pedofil zrzuca sutannę. Tak grzmi z pierwszej strony gazeta pana Michnika. Ksiądz Dariusz Olejniczak, jeden z ujawnionych w filmie Braci Sekielskich osób, które dopuściły się pedofilii, zrezygnował z kapłaństwa. To uznają państwo dobry efekt tego filmu. Jest także wywiad z Tomaszem Sekielskim, który mówi, że jest potrzebna komisja w sprawie pedofilii. To nie pierwszy głos w tym temacie. Także piszą tutaj dziennikarze, między innymi Bartosz Wieliński. Niewygodna restytucja. Polska odwołała wizytę delegacji Izraela. Poszło o restytucję mienia ofiar Holokaustu, wokół której narasta kolejny spór. O tym między innymi o godzinie 8:30 z byłym ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim porozmawiamy, jak to jest z tym mieniem bezspadkowym, a także w Gazecie Wyborczej ksiądz Babiarz sięga po kasę. Do 15 tysięcy miesięcznie będą mogli zarabiać ksiądz Babiarz oraz powołani przez niego członkowie zarządu Stowarzyszenia Wiosna. Przypomnijmy, głośne odejście księdza Stryczka z tegoż zarządu. I do rąk bierzemy teraz Nasz Dziennik. Zerwane rozmowy, to jest główny temat. Polska odwołała rozmowy dyplomatyczne z Izraelem. Chodzi oczywiście o to, co powiedziała między innymi szefowa resortu w Ministerstwie Równości Społecznej. To warto przytoczyć, drodzy Państwo. Gila Gamlije odniosła się do Polski. powiedziała, że zwrot żydowskiego mienia to dla państwa Izrael moralny, uwaga, nakaz, tak, nakaz. Żadna grupa, ani rząd, ani antysemicka banda, to na pewno w kontekście marszu, który odbył się 11 maja przeciwko ustawie 447, nie powstrzymają nas od wypełnienia tego nakazu. Gratuluję polskiemu rządowi postępu dokonanego już w tej kwestii i czytelnego sprzeciwu wobec głosów antysemickich. Czas biegnie szybko i musimy rozwiązać te kwestie, zanim będzie za późno. No to jak to jest, drodzy Państwo? Z jednej strony mamy informację, że ustawa nie jest groźna, że te mienie bezspadkowe w ogóle nie jest istotne, a tutaj taki mocny, wyraźny głos. O 8.30 będziemy o to pytać Witolda Waszczykowskiego. Były wiceszef MSZ Jan Dziedziczak mówi, że odwołanie tych rozmów to bardzo dobra decyzja, ale także warto podkreślić, że dziennikarze podkreślają, tak, właśnie podkreślają, że ta delegacja i tak do Polski przyjechała. Ciekawe, z kim się mogła spotkać? Może na ten temat więcej wie minister Waszczykowski. Kontrolę w szkołach zapowiada Rzecznik Praw Dziecka, a to w związku z tragicznym wydarzeniem, do którego doszło w Warszawie. Jeden z młodych uczniów ugodził śmiertelnie swojego kolegę ze szkoły. Niestety tragiczne zakończenie. W naszym dzienniku także przypomnienie 38. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Złotą statuetkę Solidarności Rolniczej odebrał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Solidarność Rolnicza obawia się o przyszłość, bo jest to jedyny związek, który reprezentuje interesy wsi. Nasz związek najlepiej broni naszych praw, dopominając się od kolejnych rządów poprawy naszej sytuacji, mówią rolnicy. Rolnictwo było od lat strasznie opuszczone i nadal tak częściowo jest. Żalą się i apelują do rządzących, by większy nacisk kładli na to, co dzieje się na polskiej wsi. My dzisiaj o tym także mówimy. Protest weteranów opozycji antykomunistycznej. Podpisali oni apel, jeżeli chodzi o profanację Matki Bożej Częstochowskiej. Apelują oni apelują o to, żądają od władz RP nie deklaracji, ale natychmiastowej i zdecydowanej reakcji na każdy przypadek szerzącej się fali nienawiści wobec religii katolickiej i jej symboli, która przetacza się przez naszą ojczyznę. To byli opozycjoniści, którzy właśnie taki mocny głos sprzeciwu tutaj dają. Przeglądam dalej gazetę, a tutaj też artykuł Małgorzaty Rutkowski. Pani Małgorzata Rutkowska przypomina wspaniałą postać księdza majora Bronisława Szweda, który został wywieziony w transporcie w 40 roku, do Katynia. Tam między innymi w książce Ślady Miękkich Łap, wydaną przez Fundację Nasza Przyszłość, Janusz Rautszko przytacza relację ocalonego Henryka Więcka, który wspomina, jak właśnie ksiądz Szwed razem z innymi jeńcami prosił NKWD-zistów o zgodę na chrześcijański pochówek zmarłych. Oczywiście do tego nie doszło. Został zabity najprawdopodobniej w Ostaszkowie. Piękna postać, o której możemy przeczytać w naszym dzienniku. Czytelnictwo w kryzysie, także nasz dziennik alarmuje. No i profesor Bogdan Chazan, artykuł, który mówi o spirali zła. Aborcja zabija dziecko i niszczy zdrowie kobiety. Dane są zatrważające. 89% o tyle zwiększa się zagrożenie depresją, próbą samobójczą lub samobójstwem u kobiet po aborcji. Bardzo ciekawy artykuł, który mówi o raku, o depresji, o tym naprawdę jakie złe i jakie skutki niesie aborcja dla każdej kobiety. A Bańka szefem WADA, taki tytuł w naszym dzienniku. Witold Bańka, polski minister sportu i turystyki, może zostać szefem Światowej Agencji Antydopingowej. No, czy tak się stanie? nie wiemy, a my, drodzy Państwo, zapraszamy jeszcze dzisiaj Majna Foksal, powrót, dokument Jolanty Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Dzisiaj o godzinie 18 Majna Foksal trwa, więc zapraszamy dzisiaj na film. Drodzy Państwo, a 25 maja obchodzimy 10 lat Radia Wnet. Zapraszamy na urodziny nasze. Więcej szczegółów podamy wkrótce, bo trwają już końcowe ustalenia, ale na pewno 20 maja wszyscy się spotkajmy, bo takiej okrągłej rocznicy nie możemy opuścić.